Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. A gościem programu jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Angelika Możdżanowska. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pierwszy w czasie pandemii szczyt Unii Europejskiej w Brukseli w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027 miał zakończyć się po dwóch dniach. Tymczasem można powiedzieć, że toczył się 5 dni. Dopiero dzisiaj rano słyszymy o sukcesie i porozumieniu. Pozwoli pani, że jeszcze przytoczę od razu premiera Mateusza Morawieckiego. Porozumienie Unii Europejskiej daje Polsce ponad 124 miliardy euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami 160 miliardów euro w cenach bieżących. Poinformował dziś rano w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. To bardzo dobra wiadomość.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest bardzo dobra wiadomość. Myślę, że to jest historyczny budżet. Pamięta pan redaktor, kiedy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, rozmawialiśmy o 1,07 biliona, 1,11 biliona miliardów euro jako budżet dla Europy na najbliższe 7 lat. A dzisiaj mamy prawie 2 biliony euro, jeśli policzymy oczywiście wieloletnie ramy finansowe i jeśli policzymy ten dodatkowy mechanizm, który jest jako mechanizm wsparcia w ramach instrumentu odbudowy. I rzeczywiście, kiedy policzymy, to jest dla Polski, tak jak pan redaktor wspomniał, 125 miliardów euro w tych bezpośrednich dotacjach i 35 miliardów w pożyczkach. Jeśli to razem daje nam w cenach bieżących około 700 miliardów złotych. To jest bardzo dobry zastrzyk na cele rozwojowe.
No właśnie, na co to pójdzie, pani poseł? Jakie to są pieniądze przeznaczone, kierunkowo na co?
Kierunkowo praktycznie mamy przeznaczone te środki finansowe na wszystko, można by ująć najogólniej, ale musimy jedno pamiętać, że Europa jest w bardzo trudnym momencie i potrzebuje tego zastrzyku inwestycyjnego, ponieważ znajdujemy się w okresie po pandemii, a nawet nie możemy dzisiaj jeszcze powiedzieć, że jesteśmy po, ale jesteśmy w kryzysie gospodarczym po tym pierwszym ataku COVID-19 i ten kryzys gospodarczy zauważamy. I tak jak było podział przy negocjacjach, bo te negocjacje prawie trwały 100 godzin, to jest jeden z dłuższych szczytów.
5 godzin chyba brakowało do tego, by był najdłuższy.
Tak, żeby wypracować porozumienie. Widzieliśmy, jak rzeczywiście szefowie krajów byli podzieleni. Jak to premier nazywał, były i kraje skąpców, które rzeczywiście chciały ograniczeń, szczególnie w kwestiach tych instrumentów bezzwrotnych.
Ale wiemy doskonale... Pani poseł, że tak? Od razu przypomnę, o jakie kraje chodzi. Niderlandy, Austria, Dania, Szwecja, Finlandia. To taka był trochę podział według linii północ-południe, a między nimi Grupa Wyszehradzka.
Dokładnie tak. I jeszcze mieliśmy kwestię tych krajów południa, które potrzebują szybko środków finansowych, bo tam jest sytuacja bardzo krytyczna. Co druga osoba młoda pozostaje bez pracy, na przykład w Hiszpanii. Więc są sytuacje i są przykłady, kiedy ten kryzys gospodarczy naprawdę podzielił Europę, a dzisiejszy budżet ma nas złączyć, a przede wszystkim mamy sobie poradzić i odpowiedzieć na ten kryzys, a także nadać ten impuls rozwojowy. I to jest właśnie to działanie. Myślę, że jest to wielki sukces finansowy. To jest wielki też sukces Grupy Wyszehradzkiej i koordynacji tych działań między i Komisją Europejską, ale i także Radą Europejską, bo widzimy, że to jest najlepszy kontrakt dla całej Europy.
Za chwilę o tym roli, jaką odegrała tutaj Grupa Wyszehradzka i sam premier Mateusz Morawiecki. Porozmawiamy za moment, ale najpierw jeszcze chciałbym zwrócić na ten ważny element, o który toczyły się negocjacje z naszej perspektywy. Do Polski i Węgier dołączyły Słowenia i Łotwa. Chodziło o wykluczenie uznaniowości unijnych demokratów w zakresie tematów praworządności i klimatu. I to się udało. Nie będzie tych kryteriów. Czyli mówiąc krótko, wszyscy będą musieli, każda decyzja będzie musiała zapadać jednogłośnie. I bez tego uwzględniania tych elementów.
Tak, mieliśmy tu niezwykle ważny element i myślę, i element, to źle zabrzmi z mojej strony, ale był to element w całych tych negocjacjach. Jedno z ważniejszych dla Polski, transformacja energetyczna, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, gdzie będzie możliwość zaangażowania 50% środków natychmiast, bez tego zobowiązania się do celu klimatycznego. Pamiętamy przez ostatnie miesiące toczyły się ogromne dyskusje w kwestiach neutralności klimatycznej. My mówiliśmy jednym głosem, tak, chcemy, aby Europa osiągnęła neutralność klimatyczną, ale musimy mieć własną drogę. I tą własną drogę udało się panu premierowi wypracować, wynegocjować, myślę, że wydyskutować i przekonać, że oczywiście jak najbardziej, ale potrzebujemy ogromnych środków finansowych w tym zakresie i potrzebujemy także swojego czasu. I to, że udało się to zmienić na ogólne cele klimatyczne Europy, jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
No właśnie, jak ważne to było, niech świadczą słowa premiera Morawieckiego. Mówiąc krótko, premierowi chodziło o brak jasnych kryteriów. Skrajne lewicowe rozwiązania w rewolucyjnym prawie unijnym, brak zgody na przykład, nie wiem, w Polsce na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, to może mogłoby być dla unijnych urzędników brak praworządności, ale z drugiej strony, czy powołanie na przykład, czy pałowanie na przykład we Francji protestujących w żółtych kamizelkach, to też był brak praworządności. Tutaj mieliśmy właśnie te rozgraniczenia. Do tego jeszcze mechanizm krytycznie ocenił Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz służby prawne.
Panie dyrektorze, teraz mówimy o tym drugim aspekcie.
Tak, ten drugi, praworządności tak, dotyczący. Tak.
O praworządności, bo my tak naprawdę w tej historycznym szczycie mieliśmy do wypracowania kilka tych, teraz możemy sobie nazwać, tych elementów bardzo trudnych z punktu widzenia najbliższych 7 lat, ale funkcjonowanie całej Unii Europejskiej. Więc przede wszystkim tym jednym z elementów był, o którym wcześniej rozmawialiśmy, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i ta neutralność klimatyczna. Pamięta pan redaktor, kiedy rozmawialiśmy o tym, że te środki miały być też zagrożone pod warunkiem, że każdy musi spełniać elementy Zielonego Ładu i wtedy w ogóle i rok 2050 miał być takim deadline'em w kwestiach określenia się, że my jesteśmy neutralni klimatycznie. Dzisiaj po tym porozumieniu Polska już będzie mogła korzystać ze środków natychmiast bez tego zobowiązania się do celu klimatycznego jako państwa, ponieważ Europa przyjęła zasadę, że dążymy wszyscy jako Europa do celu klimatycznego. I my dzisiaj możemy już skorzystać z 4 miliardów euro. I to są ten jeden z ważniejszych elementów. I ten drugi, o którym pan redaktor teraz wspominał, że nie ma oczywiście możliwości, aby bezpośrednio środki budżetowe były uzależnione od tak zwanym określeniem praworządności. Oczywiście on musi być, będzie ten się mechanizm odnosił zarówno do dyscypliny budżetowej, jak i fiskalnej. Bo ten element, który i argument, który pan redaktor przywołał, to właśnie jest to. Przecież mamy różne normy prawne w każdym prawie europejskim. Nie ma dzisiaj zapisanych wprost, jak ma być definiowana praworządność.
No tak, na przykład takiej Holandii, która najwięcej robiła szumu, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, który miałby być tym organem rozstrzygającym. Ale zostawmy na moment jeszcze tę kwestię, bo chciałem o tę Grupę Wyszehradzką, o tej Grupie Wyszehradzkiej chwilę porozmawiać, bo premier Orban mówi tak, każdy w Europie, kto zna matematykę, chciałby być Polakiem. Mateusz był liderem Grupy Wyszehradzkiej, to on wygenerował miliardy euro dla Polaków, tak mówi premier Orban, premier Węgier. Cieszę się, że byłem żołnierzem w drużynie Mateusza, podsumował na konferencji prasowej.
No myślę, że rzeczywiście to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej. To jest sukces także Grupy Wyszehradzkiej. Był widać jasny podział między krajami południa, krajami północy, a tutaj Europą Środkową, gdzie rzeczywiście ta różnorodność i ambicje różnych państw no nie doprowadzały przez tyle dni do jednomyślności, a jednak Grupa Wyszehradzka pokazała tutaj umiejętność negocjacji. No i bardzo się cieszę, że tym przywódcą był premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki, bo to chyba dla nas ogromna duma i satysfakcja, tym bardziej, że widzimy efekty tych prac, dyskusji i działań i to się realnie przełoży na to, że te środki finansowe jednak będziemy mogli wygenerować, ale także zagospodarować. Panie redaktorze, 600 milionów euro na regiony.
Bo to jest dodatkowa kwota, o której... Tak.
Tak, bo takie są sumy, które rzeczywiście do nas płyną. Myślę, że to jest tak wielki sukces, że dzisiaj będziemy tak naprawdę te porozumienie analizowali i rozkładali na czynniki pierwsze, bo ono jest niezwykle istotne, niezwykle ważne. Zresztą okazuje się, że być może w czwartek z tego powodu też będzie zgromadzenie Parlamentu Europejskiego, z czego ja się bardzo cieszę, bo to porozumienie było nam bardzo potrzebne. Kraje czekają na te środki europejskie, bowiem ten budżet będzie można wykorzystywać już tak zaocznie w 2020 roku. Mamy taki jeden instrument także REACT-EU, gdzie tam 5 miliardów euro będzie można już wykorzystać w 2020 roku właśnie ze środków na zwiększenie puli na spójność gospodarczą. Mhm. Więc to są środki, które rzeczywiście my musimy pilnie zagospodarować, bo musimy nadać impuls inwestycyjny dla całej Europy i reagować na to, z czym się borykamy. Borykamy się nie tylko z kryzysem zdrowotnym, ale przede wszystkim borykamy się z kryzysem gospodarczym. Oczywiście, jak popatrzymy na Polskę, to przeszliśmy przez ten kryzys gospodarczy w wyniku pandemii, zamoczeni do kostki. Są kraje, które tak dyskutowały na szczycie, że są zamoczone po kolana. No, mm-hmm. Myślę, że to takie kolokwialne porównanie, ale bardzo, jednak obrazowe. Daje najbardziej.
Tak, obrazowe. Właśnie premier wspominał o tym, że w ostatniej nocnej rundzie rozmów Polsce udało się wynegocjować dodatkowe 600 milionów euro właśnie na regiony, które potrzebują najwięcej środków na rozwój. To jest też bardzo dobra wiadomość. Na koniec z ciekawostek, które znalazłem, jeszcze taka może informacja dla naszych słuchaczy. Angela Merkel dostała od premiera Morawieckiego z okazji 66. urodzin biżuterię z polskim bursztynem, czyli szczęśliwy dosyć ten bursztyn będzie dla naszego kraju. Bardzo dziękuję pani poseł za...
No miły gest zawsze, panie redaktorze, bo zawsze podkreślamy tą tożsamość z Polską, więc to tym bardziej.
Tak, gościem kluczowego tematu była europoseł Prawa i Sprawiedliwości Angelika Możdżanowska. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo i wierzę w to, że Wielkopolska skorzysta na tych środkach finansowych w najbliższej siedmiolatce, a mamy ogromne i ambitne cele.
Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia.
Dziękuję
także Państwu. Już teraz zapraszam na popołudnie z Radiem Poznań. Dzisiaj między innymi o ataku środowisk LGBT na naszych gości i nasz program. Dostaliśmy pogróżki straszenia więzieniem. Czy to próba cenzury prewencyjnej? Więcej o tym w popołudniu Radia Poznań. Roman Wawrzyniak zapraszam, a już za chwilę dalszy ciąg poranka z Wojciechem Bernatem. Do usłyszenia po 16.30.
Kluczowy temat.